Zapraszamy na rowery. Zostaw, Gucio. Zostaw, tu ma wszystko być tak jak jest, Gucio. Tutaj nic nie zmieniaj po swojemu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj w temacie takim, który myślę, że dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas obraca się w świecie emocji, uczuć, mówiąc krótko, każdego z nas dotyczą i emocje, i uczucia, a że jesteśmy ludźmi wierzącymi na drodze do nieba, jak to rzecze tytuł naszej facebookowej grupy zamkniętej, razem zmierzamy do nieba. W związku z tym myślę, że warto poznawać siebie, bo my jako ludzie, osoby ludzkie, zostaliśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli na podobowie, na podobadebę. Napsucik językowy na dobry początek. Na podobowie... przepraszam, drugi lapsusik. Lapsusik w lapsusiku. Na podobieństwo osoby boskiej. Stworzeni przez Boga Ojca. Przeznaczeni ku niebu. Naszym przewodnikiem jest Jezus Chrystus. W mocy Ducha Świętego. Dziś o tym temacie, to znaczy modlitwa, emocje, uczucia, praca nad sobą, łaska Boża i to najważniejsze, o czym też bardzo często mówi w swoich książkach, na przykład kardynał Robert Sarach. Wiecie, że książki kardynała Roberta Saracha pojawiły się w sklepiku Moc Słabości, chociażby ta trylogia Moc Milczenia, Wieczór zbliża się i dzień już się, Wieczór zbliża się i dzień już się chyli oraz Bóg albo nic. Myślę, że zdołam, mam nadzieję, również dziś sięgnąć do tych książek. Kardynał Robert Sarach, również zastanawiając się nad naszą pielgrzymką do nieba, wskazuje na Chrystusa, w którym, jak to mówił Jan Paweł II, otrzymujemy wszystkie odpowiedzi dotyczące sensu i celu naszego życia, ale zastanowimy się nad naszymi emocjami i uczuciami, nad tym, dlaczego czasami modląc się jest w naszym życiu nawet nie lepiej, ale i gorzej, czy modlimy się za mało, czy może źle się modlimy, czy może powinniśmy całe noce leżeć krzyżem, żeby jeszcze więcej, jeszcze intensywniej, jeszcze, że tak powiem, inaczej, w innej formie Pana Boga o Jego łaskę prosić. No to, idąc za wskazaniami świętego Jana Pawła II, poznajmy Chrystusa, który daje nam poznanie samych siebie, ale żeby przyjąć Jezusa Chrystusa, musimy również znać i poznawać samych siebie. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, któremu towarzyszy tutaj obok mnie obecny Pan Gucio. Zapraszam. Gucio jest z nami z prostego powodu. Oto czeka na obiad, w związku z tym muszę się streszczać, bo chłopina nie będzie czekał wiecznie i zaraz być może łapą tutaj zniszczę nasze spotkanie. Będę korzystał z takiej książki Inteligencja Emocjonalna. Jej autorem jest dr Daniel Goleman, doktor nauk humanistycznych, psycholog, już 76-letni, a zatem psycholog, można powiedzieć, starej daty, który nie wmawia nam, że powinniśmy być ludźmi sukcesu, prawda, który nie posługuje się hasłami uwierz w siebie albo wstawaj codziennie o 5 rano, bo tak robił Elon Musk i tak dalej. Nie. To jest typowy przekaz psychologiczny, bazujący na badaniach naukowych dotyczących człowieka jako osoby ludzkiej bardzo skomplikowanej, która żyje w świecie emocji, w świecie uczuć. Te emocje i uczucia podlegają również temu, co się wokół nas dzieje. Emocje i uczucia mają wpływ na nasz sposób myślenia. Uwaga! Emocje i uczucia mają również wpływ na nasze życie duchowe. I teraz, patrząc na to z drugiej strony, również życie duchowe powinno i musi mieć wpływ na nasze uczucia. Bardzo często, i to powtarzałem, ucząc jeszcze jako katecheta, już nie pracuję jako katecheta, ale pracowałem kilkanaście lat jako katecheta w liceach, w szkołach ponadgimnazjalnych, czy też już w szkole średniej. Bardzo często powtarzałem młodzieży, żeby nie wierzyli podszeptom szatana, który chce im wmówić, że do niczego się nie nadają, że nic w życiu nie osiągną, ponieważ szatan bardzo często, i to na przykład, na to wskazywał na przykład ojciec Gabriele Amorf jako egzorcysta, czy też innych egzorcystów, których gdzieś tam świadectwa kiedyś czytałem, że bardzo często szatan, żeby zaatakować człowieka jako dziecko Boże, najpierw chce go osłabić właśnie w tej przestrzeni emocjonalnej, w tej przestrzeni uczuciowej, można powiedzieć. Przepraszam Państwa za gucia. Można powiedzieć, że widziałem orła cień, znaczy gucia cień. Można powiedzieć, że chce najpierw osłabić nas w tej płaszczyźnie ludzkiej. Bardzo łatwo nas jako ludzi rozhuśtać, prawda, posługując się emocjami i uczuciami. Wtedy, jak już jesteśmy tacy rozhuśtani, kiedy już nie czujemy fundamentów, nie czujemy gruntu pod nogami, tego gruntu ludzkiego, zwykłego, właśnie emocjonalno-uczuciowego, to bardzo łatwo wpadamy w gniew, w różnego rodzaju takie skrajne emocje, skrajne uczucia. Bardzo często dajemy sobie wmówić, że te skrajne emocje i uczucia definiują całego mnie, że tak powiem, mój sposób myślenia, mój sposób życia. Żeby nie opowiadać z własnej głowy, bo moja głowa durna jest, jak to mówi, prawda? Jak to mówię ja, że tak powiem. Sięgnę do tej książki, mamy sporo do przeczytania, ponieważ zaznaczmy raz jeszcze i to niech będzie taka teza, od której wyjdziemy i to sobie zapisałem nawet tutaj na marginesie. Nieuporządkowane, podkreślmy, emocje zamykają nas na współpracę z łaską Bożą, ponieważ jak to często mówił, znaczy nie wiem czy często, ale bardzo trafnie zaznaczył święty Augustyn, który jest autorytetem, nie tylko jako święty, ale też jako znawca Pisma Świętego, teologii, łaska bazuje na naturze. Czyli bardzo często nasza współpraca z Panem Bogiem bazuje nad tym, jak ja sam ze sobą współpracuję i sam ze sobą, że tak powiem, żyję. Emocje, zaznacza pan dr Daniel Goleman, mają swoją własną logikę. O co chodzi? Umysł emocjonalny jest dużo szybszy niż umysł racjonalny. No to jest oczywiste, no bo w emocjach szybciej podejmujemy decyzje, które są naznaczone emocjami niż posługując się rozumem. Przystępuje do działania, nie zastanawiając się ani chwili nad tym, co robi. Szybkość jego reakcji wyklucza jakąkolwiek refleksję czy analizę, która jest znakiem szczególnym umysłu myślącego. I teraz bardzo ważne, kiedy sięgniemy do Księgi Rodzaju, to tam jest użyte takie słowo przy stwarzaniu człowieka. Pan Bóg, Bóg Stwórca, stwarza człowieka posługując się logosem, to znaczy wypowiadając słowo. Grecki termin logos oznacza słowo. Ale też gdzieś tam kiedyś czytałem w jakimś słowniku, że owo logos oznacza również coś bardzo technicznego, bardzo racjonalnego. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Chrystus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Prawdą. Prawdę poznajemy za pomocą, uwaga, rozumu. Ale prawda, którą jest Chrystus, przekracza rozum. I dlatego potrzebna jest wiara, jak to zaznaczył święty Jan Paweł II w encyklice Wiara i Rozum. Wiara albo rozum, bo i racjonalizm, i fideizm to są dwie skrajności potępione przez Kościół. Polecam poczytać katechizm Kościoła katolickiego. Wiele herezji powstawało właśnie na drodze odrzucenia czy też rozumu, czy też odrzucenia wiary. Racjonalizm i fideizm to są dwie skrajności. Wiara i rozum, jak rzecze Jan Paweł II, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji, uwaga, prawdy. Prawdy, którą poznajemy za pomocą rozumu. Pan Bóg dał nam rozum, nie po to, żeby nas upokorzyć, tylko żeby nas wynieść ponad świat zwierząt. Tym się różnimy od świata zwierząt, że mamy rozum, posiadamy świadomość, samoświadomość, ale również, to jest najważniejsze, potrafimy kochać. Tyle, że miłość zawsze bazuje na poznaniu, ponieważ tam, gdzie nie ma poznania, tam nie ma również wolności. Kiedy weźmiemy do ręki nóż i nie wiedzielibyśmy, do czego służy, to moglibyśmy sobie zrobić nim krzywdę. Poznanie prawdy o nożu, czyli tego, że jest ostry, nie oznacza, że komuś teraz zrobimy krzywdę czy sobie tym nożem, bo wiemy, że jest ostry, poznaliśmy prawdę o tym nożu, a zatem poznanie prawdy wyzwala nas z niewoli, czyni nas ludźmi wolnymi, a tylko człowiek wolny potrafi kochać. Prawda, wolność, miłość. A przecież wiemy, że na ziemi jesteśmy tylko po to, albo aż po to, aby nauczyć się kochać, bo cała wieczność, całe niebo to jest uczestniczenie w miłości Trójcy Świętej. Działaniom, które inicjuje mózg emocjonalny, towarzyszy szczególnie silne poczucie pewności. Uwaga, tak, możemy być bardzo pewni tego, co robimy właśnie, bo jesteśmy, że tak powiem, nakręceni emocjonalnie. Gdybyśmy ocenili to za pomocą rozumu, to by się okazało, że jednak nie mamy podstaw do bycia takimi pewnymi. będące produktem, uwaga, ubocznym, uproszczonego sposobu patrzenia na świat. Mówiąc krótko, emocje upraszczają nasze patrzenie na świat, który dla umysłu racjonalnego może być absolutnie szokujący, kiedy emocje opadną, a nawet już w trakcie działania chwytamy się na tym, że myślimy, po co ja to zrobiłem. Jest to znak, że przebudził się umysł racjonalny, ale daleko mu do szybkości reakcji umysłu emocjonalnego. Uwaga, mówimy o tym wszystkim dlatego, ponieważ jak naucza święty Augustyn i katechizm, łaska bazuje na naturze. Czasami nam się wydaje, że no, chodzimy do spowiedzi, modlimy się na różańcu, modlimy się dużo, czytamy Pismo Święte, czytamy Ojców Kościoła, czytamy świętych, żywoty, traktaty, ale nic w naszym życiu się nie zmienia. Co się dzieje, o co chodzi, że ta łaska Boża, że tak powiem, nie przenika do naszego serca, naszego rozumu, że nie porusza nas całych, nasze życie się nie zmienia. No właśnie często jest problem w tej przestrzeni emocji i uczuć, ponieważ wybuch emocji następuje niemal natychmiast po jej wyzwoleniu. Mechanizm oceny postrzeżenia musi działać bardzo szybko, nawet w kategoriach czasu pracy mózgu, którą mierzy się w tysięcznych częściach sekundy. Zobaczcie, jaka to jest szybkość działania. Ta ocena potrzeby działania musi być automatyczna, tak szybka, że nigdy nie przedostaje się do naszej świadomości. Zaczynamy reagować emocjonalnie, zanim zorientujemy się, co się właściwie dzieje. No. Ja to. Aha, w ogóle dlaczego o tym ten materiał? Bo nie powiedziałem, a miałem powiedzieć na początku. Ze względu na różnego rodzaju komentarze, którymi się obdarzamy, czy to na YouTubach, Facebookach, Instagramach, których jest dużo, nerwicy. Pytałem moją znajomą psycholog, która jest psychologiem chrześcijańskim, że tak powiem. Chrześcijańskim, tak, czyli odwołuje się na swoich sesjach psychologicznych do Boga, do Ewangelii, która prowadzi swoich podopiecznych przez ich świat uczuć emocji właśnie do Pana Boga. I ona mówi, słuchaj Przemek, te wszystkie takie, jakby to powiedzieć, hejtujące komentarze wynikają z nerwicy, są przejawem nerwicy, czyli braku panowania nad swoimi emocjami, nieuporządkowania w zakresie emocji. Dlatego o tym dzisiaj mówimy, ponieważ w tym trybie postrzegania poświęca się dokładność, czyli w trybie postrzegania emocjonalnym poświęca się dokładność na rzecz szybkości, polegając na pierwszym wrażeniu, na pierwszym przemy komentarz, w emocjach skrajnych, enter, poszło, tak powiem, reagując na ogólny obraz sytuacji albo na jej najbardziej rzucające się w oczy aspekty. Ogarnia się całość jednym spojrzeniem i reaguje, nie tracąc czasu na rozsądną analizę tego, co się dostrzega. To jest fragmentaryczne podejście do rzeczywistości i jeżeli tak fragmentarycznie na przykład patrzymy na siebie tylko przez pryzmat emocji i uczuć, to jest nieuczciwe wobec Pana Boga. Pan Bóg nie stworzył nas jako ludzi nieuporządkowanych emocjonalnie i uczuciowo, ale na tych, którzy mają nad sobą panować. O tym mówią ojcowie pustyni, o tym mówi święty Ignacy Loyola. Cała szkoła uczenia się swoich emocji i uczuć. To jest szkoła ignacjańska, już o tym nie będę mówił, bo też dużo by gadać. Wrażenie mogą zdominować i określić jaskrawe elementy sytuacji, przeważając nad dokładną oceną jej pozostałych szczegółów. Wielkim plusem takiego schematu reagowania jest to, że umysł emocjonalny potrafi błyskawicznie odczytać emocjonalne znaczenie sytuacji. On jest na mnie zły, ona kłamie, to napawa go smutkiem i tak dalej, przeprowadzając jej natychmiastową ocenę, na podstawie której mówi nam, kogo mamy się strzec, komu ufać, kto jest przygnębiony. Umysł emocjonalny jest radarem ostrzegającym nas przed niebezpieczeństwem. Gdybyśmy, czy też nasi ewolucyjni przodkowie, czekali, aż niektóre z tych sądów wyda umysł racjonalny, to nie tylko moglibyśmy się pomylić, ale też moglibyśmy być już martwi. Minusem jest to, że wrażenia te i intuicyjne oceny mogą być błędne albo pochopne, ponieważ doznajemy tych pierwszych i dokonujemy tych drugich w drobnym ułamku chwili. Dzieliłem się z wami moim świadectwem tego, że jestem WWO, czyli osobą o wysokiej wrażliwości. Tam się pojawiło ponad 500 komentarzy, ponad 500 komentarzy. Myślę, że ten wątek sobie jeszcze rozwiniemy. Dziękuję wam za te wszystkie komentarze, które doczytuję, czytam wciąż. Okazało się, że jest to bardzo ważny temat. Na przykład, dlaczego mówię o WWO? Ponieważ osoby o wysokiej wrażliwości potrafią wejść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie siedzą na przykład osoby obce i wyczuwają, że tak powiem, kolor emocji, kolor uczuć, czy ktoś siedzi wkurzony, czy ktoś siedzi pełen radości, to przekracza świat racjonalny. I to jest rzeczywiście uzasadnione naukowo, że osoby o wysokiej wrażliwości odczuwają te emocje i uczucia nawet niewypowiedziane. Czy chociażby dla mnie wielka tajemnica, i tu kobiety, dziewczyny mogłyby to lepiej zdefiniować, tak zwana intuicja kobieca. Znaczy kobieta wie coś, czego nie powinna wiedzieć, ale ona to wie. Jak mówił święty Augustyn, kobiety są wyżej od mężczyzn właśnie przez ową intuicję kobiecą, przez to, że jakby jedną nogą już są w świecie istot duchowych. Święty Augustyn mówił o tym, że kobiety są wyżej od mężczyzn, ponieważ mają większą wrażliwość duchową i są między mężczyznami a aniołami. To też jest ciekawe, może kiedyś uda nam się o tym porozmawiać. Teraz odwołuję się tutaj Goleman do jakichś badań naukowych, już nie będę czytał. Ekman, jakiś tam koleś, który te badania robił, i jego współpracownicy odkryli, że emocja uwidacznia się na twarzy w postaci zmian w napięciu mięśni już w parę tysięcznych sekund po wydarzeniu, które ją wyzwoliło, oraz że zmiany fizjologiczne typowe dla danej emocji, takie jak nagłe uderzenie krwi do głowy i przyspieszenie rytmu pracy serca, zaczynają się również w ułamkach sekundy. Jest to szczególnie wyraźne przy emocjach intensywnych, takich jak strach przed nagle pojawiającym się zagrożeniem. Ekman twierdzi, że z czysto technicznego punktu widzenia pełne natężenie emocji trwa bardzo krótko i utrzymuje się raczej przez kilka sekund niż przez długie minuty, godziny czy dni. Porządkując to wszystko, o czym powiedzieliśmy. Dziękujmy Panu Bogu za to, że żyjemy w świecie emocji i uczuć, że obdarzył nas emocjami i uczuciami. Emocje i uczucia nie są niczym złym, tylko trzeba nauczyć się je poznawać, trzeba nauczyć się, że tak powiem, z nimi w cudzysłowie rozmawiać, panować, formować te emocje i uczucia. Świat emocji i uczuć pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg nas stworzył nie tylko jako istoty racjonalne, ale też emocjonalne, uczuciowe. Szatan będzie chciał wykorzystać na przykład to, że nie poznajemy prawdy, bo no, nie posługujemy się rozumem, nie zdobywamy wiedzy i tak dalej, ale też będzie chciał wykorzystać nasz nieuporządkowany świat emocji i uczuć, mówiąc krótko, nasze nieuporządkowane emocje i uczucia, aby chociażby uderzyć w jakieś takie przestrzenie znerwicowania, żebyśmy przestali się odwoływać do Pana Boga i chcieli wszystko, prawda, szybko według własnego widzimisię rozwiązywać i oceniać. Po to, by emocja utrzymywała się przez dłuższy czas, potrzeba przedłużonego działania bodźca, który stale wywołuje ją na nowo, warto wiedzieć to. Na przykład wtedy, kiedy rozpaczamy po stracie ukochanej osoby. Jeśli jakieś uczucia utrzymują się godzinami, to są one zwykle nastrojem stłumioną ich formą. Nastrój nadaje naszym zachowaniom pewien ton uczuciowy, nastroja uczucia, ale nie wpływa tak silnie na nasze postrzeganie i zachowanie jak emocja w całym swym natężeniu. W wolniejszym ciągu wydarzeń uczucie poprzedza jaśniej sformułowana myśl. Tę wolniejszą drogę obierają bardziej złożone emocje, takie jak zakłopotanie czy zdenerwowanie przed zbliżającym się egzaminem, pojawiające się po kilkunastu czy kilkudziesięciu sekundach albo nawet po wielu minutach od zaistnienia sytuacji, która je zapoczątkowała. Są to emocje wywołane myślami o danej sytuacji. Emocje, uczucia również możemy, znaczy po prostu wywołujemy w naszej psychice, w naszym sercu za pomocą myśli. Teraz tak, emocje i uczucia mają wpływ na sposób naszego myślenia, ale uwaga, również myśl ma wpływ na nasze emocje i uczucia. Myśl może wywołać konkretną emocję i konkretne uczucie. Miłość, pisał Stendhal, jest niczym gorączka, która pojawia się i przechodzi niezależnie od naszej woli. W taki sposób ogarnia nas nie tylko miłość, ale także złość i strach, które zdają się raczej napadać nas niż wypływać z naszego wyboru. Z tego powodu mogą one często służyć jako usprawiedliwienie naszych zachowań. Jest faktem, że nie możemy wybierać emocji, które nas ogarniają, zauważa Ekman. Pozwala to nam tłumaczyć się niekiedy, że zrobiliśmy coś niewłaściwego, ponieważ znajdowaliśmy się pod wpływem emocji. Kiedy idziemy do spowiedzi, to spowiadamy się z grzechów. Grzech ciężki, śmiertelny, to jest ten, który uczyniliśmy świadomie i dobrowolnie. Grzech, który czynimy pod wpływem emocji i uczuć, czyli odbiera nam świadomość, nie jest grzechem ciężkim. Uwaga, ale sytuacja, do której doprowadziliśmy, czyli że weszliśmy na tę ścieżkę nieświadomości i emocji i uczuć nieuporządkowanych, już sama sobie jest grzechem. Dlatego dzisiaj nie ma problemu z pogrzebem katolickim, pogrzebem kościelnym osób, które popełniły samobójstwo, ponieważ samobójstwo, czyli targnięcie się na swoje życie, może dokonać tylko ten, kto ma problem ze swoimi emocjami i uczuciami, czyli w jaki sposób jest pozbawiony świadomości. Też to jest temat, który nie chcę wchodzić, ale świadectwa osób, które dopuściły się samobójstwa i przeżyły, są takie, że kiedy na przykład osoba skacząca z mostu oderwała swoje nogi od mostu i leciała te 4 czy 3 sekundy, to w momencie, kiedy skoczyła właśnie z intencją dokonania samobójstwa, bardzo żałowała tego, że to uczyniła. Niektórzy mówią, to jest właśnie ta pokuta, ten ogromny, nie tylko strach, ale ten ogromny żal za to, co uczyniłem. Ale również to jest budząca się świadomość. Emocje i uczucia opadają, bo oto od razu, kiedy upadnę, skoczywszy z mostu, stracę życie. I te osoby mówiły, nigdy więcej bym tego nie popełnił. Kiedy już się uspokoją, kiedy emocje i uczucia, emocje bardziej nie uczucia, opadną. Jednak umysł racjonalny zwykle nie decyduje o tym, jakie powinniśmy mieć uczucia. Nachodzą one nas na ogół jako coś nieuniknionego i stajemy przed faktem dokonanym. Tym wszakże, co umysł racjonalny może zazwyczaj kontrolować, jest przebieg tych reakcji. Z nielicznymi wyjątkami nie decydujemy o tym, kiedy się wściekać, kiedy smucić i tak dalej. Mózg emocjonalny kieruje się logiką asocjacyjną. Bierze ona elementy symbolizujące rzeczywistość albo wyzwalające wspomnienia o niej za nią samą. To też jest ciekawe, bo czasami oceniamy teraźniejszość na podstawie naszej przeszłości, złej przeszłości, różnego rodzaju obrazów, które wynikają z doświadczenia, które stało się naszym udziałem. To znaczy, mówiąc krótko, czasami przeszłość decyduje o tym, czasami, bardzo często przeszłość decyduje o tym, jak oceniamy teraźniejszość, o co chodzi. Dlatego właśnie porównania, metafory i obrazy przemawiają, podobnie jak korzystające z nich dzieła sztuki, powieści, filmy, poematy, pieśni, sztuki teatralne i opery, bezpośrednio do umysłu emocjonalnego. Wielcy nauczyciele duchowi, tacy jak Jezus, poruszali serca swych uczniów, przemawiając do nich językiem emocji, nauczając za pomocą przypowieści, baśni i opowieści. Tam się pojawiają metafory, które są zrozumiałe dla wszystkich, a jednocześnie uruchamiają właśnie ten świat naszej wrażliwości duchowej, emocjonalnej. W istocie rzeczy, z racjonalnego punktu widzenia, religijne symbole i obrzędy mają niewiele sensu. Wyrażają się one w języku serca. No bo te metafory, te przypowieści nie opisują czegoś, co się naprawdę wydarzyło, jakiegoś faktycznego wydarzenia, tylko są pewnym takim przesłaniem, które ma każdy z nas zrozumieć, dostosować jakby do swojego punktu widzenia, do mojej duchowości. Przypowieść ma trafić do każdego z nas, żebyśmy wyciągnęli z tej przypowieści to, co najlepsze, to, co skłania nas, na przykład w przypowieści o miłosiernym ojcu, do powrotu do Boga. Skoro umysł emocjonalny kieruje się zasadami tej logiki, zgodnie z którymi jeden element przedstawia drugi, to rzeczy niekoniecznie musi określać ich obiektywna tożsamość. Ważne jest to, jak są one postrzegane, czym wydają się być. To, co nam przypomina jakiś przedmiot, może być dużo ważniejsze od tego, czym on jest, w cudzysłowie. W życiu emocjonalnym rzeczy mogą być hologramami, w tym sensie, że część przywołuje obraz całości. Pewien naukowiec, już nie będę mówił jak już, wskazuje, że podczas gdy umysł racjonalny doszukuje się logicznych powiązań między przyczynami i skutkami, to umysł emocjonalny nie przeprowadza tej analizy, tworząc powiązania między rzeczami, które mają jedynie pewne, podobne, ale wyraźne, rzucające się w oczy cechy. Czyli na przykład reagujemy taką, a nie inną emocją na jakąś sytuację, ponieważ w dzieciństwie tak właśnie reagowaliśmy. I obiektywnie nie ma potrzeby, żebyśmy tak emocjonalnie, nie chcę podawać przykładu, nie każdy sam do siebie to odniesie do swojego życia, nie ma potrzeby, żebyśmy właśnie aż tak emocjonalnie zareagowali, bo ktoś inny tak emocjonalnie na tę konkretną sytuację by nie zareagował, bo też w dzieciństwie nie został, że tak powiem, nauczony w cudzysłowie, a może i bez cudzysłowia, takiego emocjonalnego reagowania na właśnie tego typu sytuacje. to trzeba wszystko w sobie przerobić, trzeba siebie poznać. Czasami trzeba pójść do psychologa chrześcijańskiego, do psychologa profesjonalisty, który będzie nas prowadził przez życie emocjonalne. Właśnie w tym aspekcie tego, że zostaliśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Umysł emocjonalny funkcjonuje w wielu sprawach, podobnie jak umysł, uwaga, dziecka. Kiedy kierujemy się tylko emocjami, to zachowujemy się trochę jak dzieci, nie jest tak? A podobieństwa te są tym większe, im silniejszymi ogarnięty jest emocjami. Jedną z takich infantylnych cech jest myślenie kategoryczne, prawda? W którym wszystko jest albo białe, albo czarne, bez żadnych pośrednich szarości. Uwaga, tu nie mówimy tutaj o duchowości i o moralności, tylko o ocenie rzeczywistości emocjonalnej i uczuciowej. W życiu duchowym nie ma szarości. Jest czerń, jest biel. W życiu duchowym nie ma przestrzeni obojętnych. Są przestrzenie należące do Pana Boga, albo są przestrzenie należące do diabła. Nie ma nic pośrednio. Natomiast w życiu emocjonalnym już tak nie jest. W głowie kogoś, kto zamartwia się tym, że popełnił fopa, może natychmiast pojawić się myśl: zawsze palne jakieś głupstwo. Inną cechą tego infantylnego stylu jest myślenie spersonalizowane, polegające na traktowaniu własnej osoby jako centralnego punktu każdego wydarzenia, na przyjmowaniu wszystkiego jako zachowania czy działania skierowanego ku nam, czy można powiedzieć przeciwko mnie. Przykładem takiego myślenia jest wypowiedź kierowcy, który po spowodowaniu wypadku wyjaśniał: słup telefoniczny nagle wjechał prosto na mnie. To trochę żartobliwe miało być. Natomiast miałem kiedyś takiego spowiednika ojca duchowego, który pracował w Rzymie, między innymi przy encyklikach Jana Pawła II, który bardzo często pytał mnie o emocje i uczucia i łączył ten świat duchowy ze światem emocjonalnym. I powiem szczerze, że bardzo dużą pracę ze mną wykonał właśnie wyjaśniając mi w kontekście życia duchowego świat emocji i uczuć i wskazując na uczucia i emocje, mówiąc: Pan Bóg stworzył cię jako istotę emocjonalną i uczuciową, ale ora et labora, módl się, uwaga, i pracuj nad sobą, nad swoimi emocjami. Tak infantylny sposób myślenia ma to do siebie, że takie myśli potwierdzają się same, tłumiąc albo w cudzysłowie ignorując wspomnienia faktów, które przeczą przekonaniom umysłu emocjonalnego, oraz skwapliwie wychwytując te, które je podtrzymują. Ktoś, prawda, tak infantylnie patrzy na rzeczywistość, zawsze znajdzie w wydarzeniu coś, co miało być po prostu skierowane przeciwko tobie. Nie miało być skierowane przeciwko tobie, ale ty przez swoją przeszłość tak to oceniasz. Przekonania umysłu racjonalnego nie są nieodwołalne. Nowe dowody mogą sprawić, że odrzuci stare przekonania albo zastąpi je nowymi, ponieważ opiera swe rozumowanie na dowodach obiektywnych. Natomiast umysł emocjonalny, to jest bardzo ważne, traktuje swoje przekonania jako absolutnie prawdziwe i niepodważalne, a zatem odrzuca wszelkie stojące z nimi w sprzeczności dowody. To właśnie dlatego jest tak trudno dyskutować z osobą przygnębioną czy też zdenerwowaną, bez względu na to, jak przekonująco wyglądają nasze argumenty. Z logicznego punktu widzenia nie liczą się zupełnie, jeśli nie zgadzają się z nastawieniem emocjonalnym w danej chwili owej osoby. Uczucia same potwierdzają swoją słuszność, opierając się na swych własnych, że tak powiem, postrzeżeniach i w cudzysłowie dowodach. Tak właśnie rodzi się myślenie, jakie sekciarskie, seko, z języka łacińskiego odcinam, odcięcie się od prawdy. Emocja chce nas zamknąć tylko w sferze emocji i odcina nas, seko. Odcina nas od prawdy, od racjonalnego podejścia do tej rzeczywistości, do tego wydarzenia. A Chrystus powiedział: jestem drogą, ale też prawdą. Prawdę trzeba również poznawać, trzeba się otwierać na prawdę za pomocą rozumu. Dlatego przy okazji owego marszu kobiet, który był ich manifestacją tego, że są przeciwne właśnie zakazywaniu im dokonywania, albo wiecie, bo nie wiem, czy mogę takie słowo użyć na YouTubie, moja znajoma psycholog powiedziała, bo pytam, jak tak możliwe, że tyle dziewczyn, tyle kobiet no, jest za zabijaniem narodzonych. Ona mówi: słuchaj, one zostały przez szatana odcięte od poznania prawdy. Po prostu idą we mgle i same nie wiedzą, o co walczą, po co walczą, jaka jest treść no właśnie owej prawdy, za którą stoją, czy właśnie kłamstwa, którym się kierują. Zostały odcięte od prawdy i to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, ile w tych marszach było emocji, uczuć, to wszystko uczuć. Emocji. Buzowało. Buzowało, ale niestety nienawiścią. I jeszcze ważniejsza sprawa dotycząca każdego z nas, a szczególnie osób wierzących, nas katolików. Nieuporządkowane emocje, ale także i uczucia sprzyjają, uwaga, relatywizmowi poznawczemu i moralnemu. Relatywizmowi, czyli ocenianiu wszystkiego według własnego widzimisię. Z własnego punktu widzenia relatywizowanie prawdy, czyli uzależnianie prawdy od tego, jak ja na nią patrzę, wybierania sobie z prawdy tego, co mi się podoba. Relatywizm poznawczy, czyli mówienie, że każdy ma swoją prawdę, prawda, nie? Prowadzi do relatywizmu moralnego, czyli do nieumiejętności odróżniania dobra od zła. Zostajemy odcięci, kiedy zamykamy się w świecie tylko i wyłącznie emocji. Mówię, jeszcze raz powtórzę, emocje nie pochodzą od diabła, nie są niczym złym. Pan Bóg dał nam świat emocjonalny, ale szatan może namieszać w emocjach i zamknąć nas tylko w świecie emocji. Odcinają nas od poznania prawdy. Patrzymy na prawdę z własnego punktu widzenia, prawda? Odrzucamy to, przyjmujemy tamto według własnego widzimisię. Relatywizm poznawczy prowadzi do relatywizmu moralnego, czyli nie potrafimy odróżniać dobra od zła. Kiedy jakaś cecha wydarzenia wydaje się podobna do niosącego z sobą silny ładunek emocjonalny wspomnienia z przeszłości, to umysł emocjonalny reaguje na to wydarzenie, wyzwalając uczucia, które towarzyszyły zapamiętanemu wydarzeniu. Reaguje on na to, co się dzieje obecnie, tak jak gdyby działo się to w przeszłości. Za pomocą przeszłości oceniamy teraźniejszość, z przeszłości robimy argument przeciwko teraźniejszości. Kłopot w tym, że kiedy oceny wydarzenia dokonujemy szybko i automatycznie, możemy nie zdawać sobie sprawy, że sytuacja jest inna niż dawniej. Brak znajomości samego siebie, swoich emocji, uczuć, to jest zamknięcie się naprawdę. Ktoś, kto nauczył się w dzieciństwie na przykład przez bolesne bicie reagować intensywnym strachem i odrazą na pełne złości spojrzenie, będzie reagował do pewnego stopnia w ten sposób jako osoba dorosła, nawet wtedy, kiedy złe spojrzenie nie niesie ze sobą takiej groźby. Bo tak w dzieciństwie został nauczony, tak, taki nawyk emocjonalny w sobie wyuczył. Jeśli takie uczucia są silne, to wyzwalane przez nie reakcje są oczywiste. Ale jeśli uczucia są nieokreślone albo bardzo słabe, to możemy nie zdawać sobie w pełni sprawy z naszej reakcji emocjonalnej, mimo iż zabarwia ona nasze zachowanie w danej chwili. W takim momencie nasze myśli i reakcje nabierają tego samego zabarwienia, które miały w podobnej sytuacji w przeszłości, chociaż może się nam wydawać, że wywołują je jedynie aktualne okoliczności. Nasz umysł emocjonalny wykorzystuje umysł racjonalny, zobaczcie, dla swoich celów, jak jesteśmy skomplikowanymi bytami. No, jak człowiek jest bardzo skomplikowany, jak człowiek jest pięknym w tym skomplikowanym, w tym świecie emocjonalnym, uczuciowym, racjonalnym. Racjonalizuje te emocje, usprawiedliwiając je okolicznościami chwili obecnej, nie zdając sobie sprawy z wpływu, jaki wywiera nań pamięć emocjonalna, chociaż możemy być przekonani, że doskonale to widzimy. W takich chwilach umysł emocjonalny zaprzęga umysł racjonalny do swych własnych zadań. Emocje oszukują nasz umysł i wmawiają nam, abyśmy oceniali tę rzeczywistość przez okulary przeszłości. I zobaczcie, tworzymy sobie teorię racjonalną, uzasadnioną racjonalnie, gdzieś tam spokojnie usiądziemy sobie, prawda, w ogrodzie, przemyślimy sytuację, wykorzystamy umysł racjonalny, żeby uzasadnił tę wizję opierającą się tylko na emocjach i na tych nawykach emocjonalnych, które wynikają ze złych wydarzeń, które dotknęły nas w przeszłości, abyśmy właśnie na te sytuacje, które dzieją się teraz, reagowali tak, jak kiedyś w dzieciństwie reagowaliśmy. Funkcjonowanie mózgu emocjonalnego jest w naszym stopniu określone stanem, w jakim się znajduje, stanem, który wytwarza konkretne, wzbierające w nas w danej chwili uczucie. Nasze myśli i działania w chwilach, kiedy czujemy romantyczny poryw, są zupełnie odmienne od naszych zachowań w momentach wściekłości albo rozgoryczenia. W mechanice emocji każdemu uczuciu towarzyszy odmienny repertuar myśli, reakcji, a nawet wspomnień. Taki swoisty dla stanu emocjonalnego repertuar zaczyna dominować zwłaszcza w momentach intensywnych uczuć. Jedną z oznak jego uaktywnienia się jest pamięć selektywna. Wybieramy, prawda, za pomocą emocji z naszego życia tylko to, co było złe i mówimy, zobacz, nic mi w życiu nie wyszło, bo to im w życiu nie wyszło, a wybierasz tylko te złe chwile ze swojego życia. Spójrz na swoje życie w prawdzie Chrystusa, który stworzył cię na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteśmy stworzeni na obraz Chrystusa, tak, bo Chrystus pokazał nam, co to znaczy być w pełni człowiekiem, sam będąc prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Emocje i uczucia, powtórzę to po raz enty, nie pochodzą od diabła, ale Pan Bóg dał nam cały świat emocji i uczuć, abyśmy przyjmowali Boga, aby On stawał się wyzwoleniem również w naszym życiu emocjonalnym i uczuciowym. Obejmij Eucharystią, kiedy przyjmujesz ją, również swój świat emocjonalny i uczuciowy. Reakcja umysłu na sytuację emocjonalną składa się po części z ułożenia wspomnień i możliwości działania w taki sposób, że te z nich, które mają największy związek z daną sytuacją, umieszczone zostają na samej górze hierarchii zachowań, a więc są, uwaga, najchętniej przez nas wybierane. A jak się przekonaliśmy, każda ważniejsza emocja ma swą charakterystyczną sygnaturę biologiczną, to są pewne dowody biologiczne, naukowe, tu nie ma żadnych wymysłów. Pewien wzór zmian, które zaczynają zachodzić w ciele, kiedy dana emocja zaczyna dominować, oraz unikatowy zespół sygnałów, które zaczyna wysyłać nasze ciało, kiedy emocja ta weźmie na nas swoje władanie. Świat naszych emocji wpływa na świat duchowy, na przykład kwestia uzdrowień, na różnego rodzaju, jak to się mówi, bo nie chodzę, takie spotkania charyzmatycznych, prawda, gdzie jest no, takie dużo, ogromne, intensywne uniesienie emocjonalne i ktoś nagle czuje, że został uzdrowiony i rzeczywiście na przykład coś go przestaje boleć, ale to po prostu, nie mówię, że zawsze, ale też tak się wydarza, to emocje rozhuśtane, intensywnie przeżywane przez nas, życie duchowe za pomocą emocji powoduje, że przestaje nas coś boleć, bardzo chcemy tego uzdrowienia i emocja nas nakręca, że od razu odczuwamy, że oho, dokonało się we mnie uzdrowienie. Dlatego jeżeli mówimy o uzdrowieniach, to zawsze muszą się one dokonywać również w tej przestrzeni medycznej, muszą być potwierdzone przez, że tak powiem, papierek, że tak powiem, badanie naukowe, medyczne, mówiąc krótko, przez konkretnego lekarza. Tak, ten człowiek został w sposób cudowny uzdrowiony, bo choroba, z którą się zmagał, nagle zniknęła. Powtórzę raz jeszcze i to jest bardzo ciekawe, o czym mi powiedział pewien spowiednik. Kiedy go pytałem, ojcze, czy mogę do ciebie pójść do spowiedzi generalnej? On mówi, nie nadużywajcie spowiedzi generalnej, ponieważ spowiedź nie polega na tym, że masz wciąż powtarzać te same grzechy i do nich wracać, bo może źle się z nich wyspowiadałeś, a może źle je określiłeś, może źle je nazwałeś. Kiedy już się wyspowiadałeś z tego, z czego się wyspowiadałeś, to nie musisz do tego wciąż wracać i wciąż żądać od kapłana, żeby cię przeprowadził przez spowiedź generalną. Powtórzę raz jeszcze. Nie możemy robić z naszej przeszłości argumentu przeciwko naszej teraźniejszości. Nie nadużywajmy spowiedzi generalnej. Szatan, aby ułatwić sobie atak na naszą duszę, aby, że tak powiem, podłożyć nam haka w naszej drodze do nieba, będzie się starał bardzo często najpierw osłabić nas w naszej przestrzeni emocjonalnej, uczuciowej, tej właśnie takiej bardzo barwnej, intensywnej, takiej ciężkiej do zdefiniowania, do złapania, że tak powiem, do określenia. Ponieważ kiedy jesteśmy rozchuśtani emocjonalnie i uczuciowo, to uwierzcie, i każdy z nas dokładnie to wie, że świat duchowy schodzi na drugi plan. Jak ktoś jest wkurzony, to przywali takim czy innym hasłem, kogoś obrazi, napisze to czy coś innego, zhejtuje, później tego będzie żałował, bo się odezwie umysł racjonalny. Ale szatan będzie chciał nas osłabić, nasze życie duchowe w nas osłabić i na przykład pozbawić nas stanu łaski uświęcającej, wzmagając w nas różnego rodzaju emocje destrukcyjne, budząc w nas myśli destrukcyjne, wmawiając nam, że jesteśmy do niczego się nie nadajemy, nic nam w życiu nie wyszło, rodzina była zła, to było zło, to mi się nie udało w przeszłości, to mi się nie udało i nic mi się nie uda. Kategoryczne myślenie o samym sobie jest takim myśleniem nieuczciwym, można powiedzieć obraźliwym dla Pana Boga. Chrystus wyzwolił nas i wyzwala nas z samych siebie, ponieważ, no właśnie, Adam i Ewa to wszystko niestety popsuli, kiedy stwierdzili, zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, że sami będą decydowali o tym, co jest dobre, a co złe. No i my właśnie tę samą drogą idziemy. Dlatego polecam Wam, żeby to wszystko uspokoić jakby w sobie, kardynała Roberta Saracha. W jego naprawdę bardzo mądrych książkach Moc milczenia. Milczenie, ciekawe. Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Również kardynał Sarach. I Bóg albo nic. Rozwijajmy się duchowo jako ludzie. jako osoby ludzkie stworzone na Boży obraz i Boże podobieństwo, ponieważ jesteśmy ważniejsi od wszystkiego, od całego świata, wszechświata, bo za człowieka umarł Bóg. Za człowieka umarł Bóg. Zobaczcie, za grzesznika umarł Najświętszy, Święty, Święty pośród świętych. Jak bardzo jesteśmy ważni, najważniejsi dla Boga i jak bardzo Bóg powinien być dla nas ważny. Bóg albo nic, jak to mówił kardynał Robert Sarach. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże. Thank you.